zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. Audycja cykliczna przygotowująca nas do liturgii Słowa na najbliższą niedzielę, 30. niedzielę ciągu roku. Naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Kowalski, biblista z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo gorąco, serdecznie witamy. Szczęść Boże,
ksiądz doktor. Szczęść Boże, Ojcze, Szczęść Boże Państwu.
I rozpoczynamy od oczywiście naszej modlitwy i pieśni z razem do Ducha Świętego.
Daj radość mi i pokój, Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką, Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść.
Zacznijmy nasze rozważanie nad słowem na zbliżającą się niedzielę od może nietypowej, mało mówiącej nazwy, ale która za chwilkę nam się rozjaśni, wpisując także w kontekst rozważanego słowa. Akashi Kaikyo. Akashi Kaikyo, tak nazywa się najdłuższy i jeden z najwyższych mostów wiszących na świecie, który leży w Japonii, jak sugeruje już pewnie Państwu ta nazwa, pomiędzy wyspami Sikoku i Awaji. Most charakteryzuje się tym, że ma 300-metrowe pylony, na których wspiera się cała konstrukcja, a które nieznacznie jedynie ustępują wysokością wieży Eiffla. Długość wszystkich kabli użytych do budowy tego mostu wynosi 300 tysięcy kilometrów, co wystarczyłoby na to, żeby okrążyć Ziemię 7,5 razy. Cieśnina, w której zbudowano ten most, Akashi, to bardzo niewdzięczne miejsce. Architekci musieli tu uwzględnić zmienną pogodę i silne wiatry, opady, huragany, a nawet tsunami i trzęsienia ziemi. Prace nad mostem trwały 10 lat, od 1988 do 1998 roku XX wieku, i przerwało je właśnie gigantyczne trzęsienie ziemi w Kobe w 1995 roku. Zginęło w nim 5 tysięcy ludzi, 300 tysięcy straciło dach nad głową, jednak konstrukcja Akashi Kaikyo pozostała nienaruszona. Wydłużeniu tylko o 80 cm uległy odległości między pylonami mostu. Trzęsienie miało moc 7,2 stopni w skali Richtera. Moc ma wytrzymać nawet 8,5 w skali Richtera. Napór wiatru i wiejącego z prędkością 290 km na godzinę. Co wspólnego ma to cudo współczesnej techniki, o którym mówimy, najdłuższy most wiszący na świecie, z dzisiejszą Ewangelią? Otóż więcej niż może nam się wydawać na pierwszy rzut oka. Most Akashi Kaikyo jest zawieszony na dwóch potężnych pylonach, które są w stanie oprzeć się wiatrom i trzęsieniom ziemi, utrzymując ponad 180 tysięcy ton stali. Dzisiaj Jezus w Ewangelii na najbliższą niedzielę będzie mówił o podobnej konstrukcji, o dwóch przykazaniach miłości, na których opiera się dosłownie w tekście greckim wisi całe prawo, wszyscy prorocy, a także życie każdego z nas. Jeśli myślimy, że trudno jest zbudować most o dwóch potężnych przęsłach, spinający jedną z najruchliwszych cieśnin świata, cóż dopiero powiedzieć o konstrukcji, która ma wytrzymać napór wszystkiego, co niesie ze sobą to nasze ludzkie życie. O właśnie takim cudzie architektury, moście zawieszonym między niebem i ziemią, mówi dzisiejsze słowo. Thank you. Czytanie z Księgi Wyjścia. To mówi Pan: nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Gdybyś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płacz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo to jego jedyna szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśli by się żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Oto słowo Boże. Przykazanie miłości zazwyczaj kojarzy nam się z Nowym Testamentem i wydaje się jest znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa. To prawda, Jezus postawił je jako pierwsze z przykazań i miarą tej miłości jest odtąd już dla nas chrześcijan Jego miłość wobec nas, a więc w ustach Jezusa to przykazanie nabiera szczególnej mocy i szczególnej wartości. Ale przecież jego ślady, czy początki, czy fundamenty tego przekazania odnajdujemy już w Starym Testamencie. Właściwie odziedziczyliśmy je razem ze Starym Testamentem i historią narodu wybranego. W Księdze Wyjścia, którą czytamy w tę niedzielę, w rozdziale 20 opisywany jest moment, kiedy Bóg na górze Synaj objawia Mojżeszowi 10 przykazań. Jeśli ktoś cierpliwie czyta dalej, to dowie się, że nie są to jedyne prawa, jakie Izrael otrzymuje wówczas od swojego Boga. Po dobrze znanych 10 przykazaniach wkraczamy w tak zwany kodeks przymierza, który ciągnie się od wyjścia 20:22 do 23:33. Prawa, które tu znajdujemy, bardzo starożytne, przypominają pod pewnymi względami prawa mezopotamskie i kananejskie, są starsze od innych kolekcji Starego Testamentu, z powtórzonego prawa i Księgi Kapłańskiej. Odbija się w nich sytuacja Izraela w czasach jeszcze sprzed wygnania. Sytuacja narodu widzianego z perspektywy rodziny, w której jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy. Wyjścia 22:20-26, w tych kilku wersetach, które słyszeliśmy przed chwilą, dochodzimy do przepisów, które dotyczą najsłabszych i najbardziej narażonych na wyzysk i biedę grup społecznych. Cudzoziemcy albo obcy, o których się tutaj mówi, hebrajskie ger, gerim, to odpowiednik dzisiejszego uchodźcy, emigranta, który opuszcza swój dom rodzinny z powodu wojny, głodu albo prześladowania, żeby poszukiwać nowej ojczyzny. Jeszcze niedawno widzieliśmy sceny, granica turecka zapełniona takimi właśnie emigrantami. Izraelici mają się z nimi obchodzić dobrze, pamiętając, że sami byli obcymi w Egipcie. Dwie kolejne grupy z marginesu społecznego, które prawo ma otaczać szczególną opieką, to sieroty i wdowy. Ze względu na to, że są pozbawione naturalnej opieki ze strony rodziny, sam Bóg staje się ich potężnym opiekunem. Obiecuje zemstę wszystkim, którzy zechcą ich poniżać. Wreszcie dalej mamy zakaz lichwy i prawo dotyczące zastawu, które ma za zadanie chronić tych, których bogactwem, jedynym bogactwem jest często płaszcz służący w starożytności jako okrycie w nocy. Także w tym przypadku Bóg staje w ich sprawie jako rzecznik. Powtarza on, że słucha głosów tych, którzy żalą się przed nim. One docierają do niego, tak jak dotarło do niego wołanie krwi sprawiedliwego Abla. To jest pełne dramatu, przejmujące, rozdzierające Boże serce wołanie, na które on nie może pozostać obojętny, bo jak samo sobie mówi w 26 wersecie, który zamyka dzisiejsze czytanie, jest pełen współczucia, łaskawy i kochający. Przypomina się tu także scena, kiedy Bóg odpowiada na krzyk swojego ludu uciskanego w Egipcie. To hebrajskie Hanun, łaskawy i współczujący, którym opisuje się tu sam Pan, to jest właściwie jego imię własne. W Biblii aż 13 razy opisuje się tym słowem wyłącznie Boga. Więc życie, tak jak opisuje się je w kodeksie przymierza, życie z Bogiem, to nie jest życie samotników, to nie jest życie ludzi, którzy w swoim sercu szukają Słowa Bożego, poszukują Jego woli na kartach Pisma, czy próbują wyczytać je w otaczającym świecie. Życie z Bogiem to raczej życie we wspólnocie, w której każdy odpowiada za siebie. Tak jak Bóg troszczy się o swoje najsłabsze dzieci, o tych, którzy potrzebują najbardziej opieki, tak też my mamy troszczyć się o tych, którzy są wśród nas najsłabsi. Jesteśmy częścią Bożej rodziny, co nakłada na nas także zobowiązania, miłości, troski, opieki nad tymi, którzy takiej troski i opieki potrzebują. Weźmy pod uwagę, że te prawa, o których się tutaj mówi, i obowiązki, które Bóg nakazuje swojemu ludowi, wpisują się w tak zwany kodeks przymierza. A więc nie są to jakiekolwiek prawa i obowiązki. Od tej miłości pełnej troski, od tej miłości pełnej pochylenia, współczucia dla tych, którzy potrzebują naszej opieki, zależy przymierze z Bogiem. Innymi słowy, nie da się do Bożej rodziny należeć i nie da się trwać w przymierzu z Nim, jeśli nie przejmujemy się losem tych, którzy są najsłabsi, potrzebujący, opuszczeni na marginesie. Los przymierza i właściwie trwanie przymierza uzależnione jest od posłuszeństwa temu pierwszemu, fundamentalnemu nakazowi miłości i troski o tych, którzy tej troski potrzebują. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was, a wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, także nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego Wybawcę od nadchodzącego gniewu. Oto Słowo Boże. W liturgii najbliższej niedzieli odczytujemy fragment ze wstępu do pierwszego z Pawłowych listów. To jest pierwszy list, jaki Paweł w ogóle napisał do wspólnot, które założył. W tym przypadku do wspólnoty w Tesalonice. List powstał około roku 50. Już w samym pozdrowieniu widać, że ta wspólnota dla Pawła jest bardzo szczególna, bardzo wyjątkowa. Apostoł dziękuje za dzieło ich wiary, za trud miłości, za wytrwałą nadzieję, o jakiej wciąż słyszy w Tesalonice. Paweł wspomina tu swoje głoszenie Ewangelii, to jest stolica rzymskiej prowincji Macedonii. Głoszenie, które dokonało się nie tylko przez słowo, ale przede wszystkim przez moc ducha i przez bardzo osobisty przykład życia apostoła. Wiemy, że Tesalonika była jedną z najbiedniejszych gmin pośród tych, które Paweł założył. Chrześcijanie utrzymywali się tutaj z ciężkiej pracy swoich rąk, której przykład dał także sam apostoł, zajmujący się wyrobem namiotów. W dodatku Paweł pisze do gminy dotkniętej prześladowaniami. Przyjęli słowo pośród wielkiego ucisku, który przyszedł prawdopodobnie od ich rodaków, Greków. Pomimo to ta wspólnota trwa w radości Ducha Świętego, naśladuje wiarę apostoła, a wraz z nim także samego Jezusa. Dzięki ich wytrwałości nauka Pana stała się także głośna nie tylko w Macedonii, ale także w Achaii, w Koryncie, skąd Paweł pisze właśnie swój list do Tesaloniczan. Tesaloniczanie stali się według apostoła żywym świadectwem wiary dla otaczających ich wszystkich rodzących się gmin chrześcijańskich. To bardzo piękny obraz wspólnoty, która żyje miłością, właściwie która narodziła się z miłości apostoła, jego bezinteresownego głoszenia, czyli miłości do słowa, i wspólnota, która także oddaje Pawłowi całą tę miłość, jaką on w nich zainwestował. Oni rzeczywiście, jako jedni z niewielu kościołów, nie będą mieli problemów z żadnymi podziałami, nie będą przysparzali Pawłowi tak wielu zgryzot, jak inne wspólnoty. Będą oczywiście mieli swoje problemy, ale w tej wspólnocie, w Tesalonikach, pośród ogromnej biedy, którą cierpią także, szczególnym blaskiem rozbłyska i miłość apostoła, i ich miłość do Niego i do Słowa Bożego, i do siebie nawzajem. Paweł chwali ich właśnie, przytoczmy to raz jeszcze, za trud miłości. Ta miłość nie jest prosta. Pamiętajmy, że okazują ją pośród prześladowań i w skrajnej biedzie, którą cierpią. No więc nie jest prawdą, że Bogu można służyć, można kochać Go tylko wtedy, kiedy się coś od Niego otrzymuje, kiedy to życie jest pełne sukcesu i błogosławione i takie proste. Tesaloniczanie pośród trudów, przeciwności sami trudzą się i walczą o tę swoją miłość. Paweł chwali ich za ten ogromny wysiłek wkładany w to, żeby prawdziwie kochać, żeby trwać w wierze. Są prawdziwymi prymusami w szkole uczniów Jezusa. I rzeczywiście angażują się w sprawy młodego kościoła, i to także jest wymiar ich miłości. Życie według przykazań miłości to jest trud po prostu, jak świadczy o tym wspólnota w Tesalonice. To jest walka, prawdziwa walka. To jest walka ze światem, który często prześladuje nas, spychając na margines. To jest walka często z egoistycznymi interesami, które walczą w nas samych, powstrzymując nas od zaangażowania się w wiarę, w życie Kościoła. To jest walka z problemami, które otaczają nas dookoła, walka, w której nie można stracić tego, który jest naszą siłą, tego, który daje sens naszemu życiu. Chrześcijaństwo w naszym wydaniu bywa zbyt często introwertyczne, skupione do wewnątrz, na relacji z Bogiem. Zbyt rzadko jest to rzeczywista walka i praca do Jego Królestwa. Walka o to, żeby miłość chrześcijańska była widoczna dla wszystkich, żeby była, jak pisze tu Paweł, świadectwem dla tych, którzy patrzą z boku. Takiej właśnie miłości praktycznej, dającej świadectwo w świecie, obecnej i widocznej dla innych, uczy dzisiaj wspólnota w Tesalonice. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje na miłość, jakie jako najważniejsze z przykazań. Jezus na pewno znał Księgę Wyjścia i jej prawa, które łączyły w jedno miłość Boga i bliźniego już wówczas, w czasach Starego Testamentu. W Ewangeliach widzimy go, jak w twórczy sposób interpretuje on pisma i tradycje swojego ludu, a równocześnie nadaje tej miłości jeszcze głębszy wymiar, zanurza ją w samym sobie. Okazją do tego, żeby wskazać to najważniejsze z przykazań, jest kolejna konfrontacja z faryzeuszami, którzy u Mateusza opisani są bardziej niż gdziekolwiek indziej krytycznie, jako przeciwnicy Jezusa. Jeden z nich, znawca prawa, wysuwa się przed szereg i w imieniu wszystkich zadaje pytanie z pozoru wyglądające niewinnie, dotyczy autorytetu rabinackiego Jezusa, ale równocześnie jest bardzo podchwytliwe. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Pytanie nie najłatwiejsze, bo jak pisze także Brandstetter w swoim Jezusie z Nazaretu, 613 przykazań prawa żydowskiego, które znamy z tamtych czasów, to wszystko drogi prowadzące do Boga. Nie można żadnej z nich porzucić. Wszystkimi idzie się do Niego. Już wielkie autorytety czasów Jezusa głowiły się nad odpowiedzią na to pytanie, które z przykazań w prawie jest największe. Hillel, założyciel jednej z bardzo popularnych wśród faryzeuszów szkół w pierwszym wieku także, w czasach Jezusa, streszczał całe prawo w swojej słynnej złotej regule: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Simlaj twierdził, że już Dawid w psalmie 15 zredukował to 613 przykazań Mojżesza do 11 najważniejszych. U Izajasza w 33 rozdziale można znaleźć tylko 6 przykazań. Micheasz sprowadza całe prawo właściwie do 3. Amos i Habakuk do 1 właśnie, związanego z miłością bliźniego. Co odpowie Jezus? W jakiej pozycji postawi się sam wśród tych autorytetów także, które już próbowały odpowiedzieć na to pytanie? Każda odpowiedź może na nowo rozgrzać kontrowersje i oczywiście może przyczynić się do usunięcia ze sceny tego bardzo niewygodnego nauczyciela. Jezus, odpowiadając na to pytanie, cytuje pismo, a właściwie modlitwę Szema, którą każdy pobożny Izraelita odmawiał 3 razy dziennie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Z Księga Powtórzonego Prawa, 6, rozdział 5, werset. Więc przykazanie miłości jest pierwsze i najważniejsze. W nim mają skupiać się wszystkie inne przykazania, bo ono wzywa do posłuszeństwa Stwórcy i wszelkim prawom, które On ustanowił. Warto przy tej okazji wspomnieć, że miłość, o której mówi tu Jezus, nie ma nic wspólnego z tanimi uczuciami, które zazwyczaj przychodzą nam do głowy, kiedy mówimy o miłości, czy kiedy słyszymy o sercu i duszy. Dla antycznych serce, którym ma się kochać Boga, to jest ośrodek, w którym człowiek podejmuje swoje decyzje, czyli odpowiednik naszej woli i sumienia. Więc miłość związana z sercem to miłość wyrażająca się w konkretnych decyzjach naszego życia. Także w decyzjach, które ściśle wiążą się z Bożym prawem. Dusza z kolei, którą mamy kochać Boga, to jest cała zasada życia dla starożytnych. Nośnik wszelkich życiowych energii, ludzkiej kreatywności. A więc w tym życiu nie tylko wolą i decyzjami, ale także całym naszym życiem, aktywnością, talentami, darami, radością życia także, kreatywnością mamy go kochać. I wreszcie umysł, którym także oddaje się cześć, ale i kocha Boga, oznacza nasze władze intelektualne. A więc widzimy, że miłość, o której się tutaj mówi, ma angażować całego człowieka, całe jego życie. Poczynając od naszej głębi uczuć poprzez wszystkie życiowe siły, kreatywność, aż wreszcie kończąc na naszym intelekcie. Ma wyrażać się w każdym aspekcie naszego życia, w pracy i w zaangażowaniu w sprawy tego świata. Ale to tylko połowa odpowiedzi Jezusa. Będziesz miłował Pana Boga swego. Jako twórczy nauczyciel, Jezus wzorem rabinów swoich czasów sięga po technikę, którą zwano wówczas Gezera Szawa, łącząc ze sobą na zasadzie podobieństwa 2 fragmenty biblijne, tak aby nawzajem się uzupełniały i tłumaczyły. Drugie przykazanie, podobne do pierwszego, mówi Jezus, i używa się tutaj w Ewangelii słowa homoios, czyli chodzi o podobieństwo istotowe, nie powierzchowne. ale z natury podobne do przykazania miłości Boga, jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Jezus cytuje tutaj znowu Pisma, Księgę Kapłańską 19:18, chociaż rozszerza wyraźnie pojęcie bliźniego. W Księdze Kapłańskiej ono odnosi się do oczywiście Izraelity. Natomiast tu mowa jest o, no, bliźnim dla Jezusa jest każdy, bez wyjątku. Także grzesznicy, także ci, którzy różnią się diametralnie od nas. A więc w tym sensie Jezus równocześnie cytuje i rozszerza, wchodzi w głąb i radykalizuje przykazanie miłości, które znamy ze Starego Testamentu, i dodaje równocześnie: na tych dwóch przykazaniach opiera się, czy dosłownie jak mamy w tekście greckim, zawieszone jest całe prawo i prorocy. Innymi słowy, nie da się zachować przykazań prawa, nie zachowując przykazania miłości Boga i bliźniego. I jeszcze raz powtórzę, ta miłość Boga i bliźniego w Jezusie jakościowo przewyższa wszystko, co znamy ze Starego Testamentu. Wychodzi od objawienia Starego Testamentu, ale równocześnie jest znacznie bardziej radykalna. To jest miłość Jezusowa, także, czyli aż po krzyż, także aż po ofiarę z życia, i miłość skierowana do każdego bez wyjątku. Tu już nie ma grup etnicznych, nie ma tych, do których się idzie, i tych, których się absolutnie zostawia z boku. To jest miłość dla wszystkich. Ciekawe jeszcze, jaki obraz mógł mieć Jezus przed oczyma, opisując prawo i proroków zawieszonych na przykazaniu miłości, bo dosłownie tak się tutaj mówi w tekście greckim. W tamtych czasach oczywiście nie budowano jeszcze mostów wiszących, które Jezus mógłby nam podać za przykład. To greckie słowo kremannymi, którego używa tutaj Mateusz dla opisania tego zawieszenia proroków i prawa na miłości. Tego greckiego słowa używa się na przykład dla opisania tarczy i zbroi zawieszonych jako trofea wojenne w księdze proroka Ezechiela. Albo w księdze Hioba tego samego słowa użyje się dla opisania ziemi zawieszonej w próżni wszechświata. Opisuje się nim także ciało wiszące na krzyżu w księdze powtórzonego prawa czy w Galatów 3:13. A Łukasz w bardzo obrazowy sposób będzie mówił o ludziach, którzy wisieli wręcz na ustach Jezusa. To samo słowo się nam tu pojawia. Czasownik u Mateusza niewątpliwie wyraża ścisłą zależność, także fakt, że to miłość spaja i nadaje całościowy charakter prawu Bożemu. Ten rdzeń kremaster grecki używany tutaj, używa się go także na określenie mięśni, które wiążą i podtrzymują wnętrzności ciała ludzkiego. Kremastos oznaczać może także liny podtrzymujące główny maszt okrętu. A więc zbierając wszystko w całość, mamy bardzo piękny obraz prawa i proroków, czyli całej tradycji pisma i całej religijności właściwie, która wisi jak drzwi na zawiasach na przykazaniu miłości. Mamy tu bardzo piękny obraz prawa i proroków, czyli całej religijności, które wiszą jak ziemia podtrzymywana prawami grawitacji dzięki miłości. Mamy piękny obraz po prostu mięśni podtrzymujących nasze ciało i lin napinających żagle i maszt okrętu. I tym wszystkim jest miłość dla nas. Tak jak mięśnie dla ciała, które sprawiają, że możemy chodzić, żyć, oddychać, tak jak liny, które sprawiają, że okręt może płynąć, tym wszystkim jest dla naszej religijności miłość. Bez niej trudno sobie wyobrazić modlitwę, jakiekolwiek relacje z Bogiem i jakiekolwiek relacje z drugim człowiekiem. W ten bardzo obrazowy sposób Jezus opisuje po prostu pierwsze i najważniejsze z przykazań, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Więc spróbujmy zebrać w całość przesłanie 30. niedzieli, która już tuż przed nami, a która mówi o rzeczy właściwie najprostszej i najtrudniejszej w naszym ludzkim życiu, najbardziej powszedniej i najbardziej niezwykłej, czyli o miłości. Czym ona jest? Według liturgii słowa nie jest tylko i wyłącznie banalnym uczuciem, ale przede wszystkim, jak mówi o tym Księga Wyjścia, jest troską o drugiego, o tego, który potrzebuje naszej opieki, o tego, który potrzebuje naszej pomocy, o tego, który jest zbyt słaby, żeby bronić się sam. Prawdziwa miłość nie zamyka się w kręgu tylko i wyłącznie tych, którym jest dobrze, albo w których obecności czujemy się dobrze, ale jest nieustannym szukaniem tych, którzy się źle mają, troską o tych, którzy są najsłabsi, bo to po prostu gwarantuje, że jesteśmy częścią Bożej rodziny. W ten sposób tworzymy jedną Bożą rodzinę, a więc miłość to troska o drugiego. Miłość to walka i trud, jak przekonuje list do Tesaloniczan. To dar Boga, ale równocześnie dar, o który trzeba będzie walczyć w różnych okolicznościach naszego życia, który trzeba będzie w sobie także pielęgnować pośród biedy i pośród różnego rodzaju opresji, prześladowań, które będą na nas spadały, świata, który będzie nam tę miłość próbował wydrzeć także z serca, wmówić, że nie jest ona prawdziwa, czy że jest staroświecka, że jest staromodna, to wszystko, co znamy dziś z Kościoła, to przecież jest tak przeterminowane już, czy tak anachroniczne. A więc miłość to rzeczywista walka i trud. I wreszcie miłość to prawdziwy fundament naszego życia w każdym jego wymiarze. Miłość Boga i bliźniego. Ona jest jak mięśnie, które utrzymują nasze ciało. Ona jest jak liny napinające żagle naszego życiowego okrętu, żebyśmy mogli płynąć, żeglować. Ona i tylko ona sprawia, że nasza relacja z Bogiem i z drugim człowiekiem jest relacją piękną i szczęśliwą. Te dwa przykazania miłości, o których Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, zostały pomyślane tak, jak słynny most z cieśniny Akaszji, o którym wspomnieliśmy na początku. One mają unieść na sobie cały ciężar naszego życia, te tysiące ton ludzkiego życia. Jezus gwarantuje, że one jedyne są to w stanie zrobić. Pierwszy filar, na którym opiera się ten most naszego życia, most, który ma wyjść z ziemi, ale doprowadzić nas do nieba, to jest oczywiście relacja z Bogiem, miłość do Boga, nasza modlitwa, nasze życie sakramentami. To jest bardzo ważne, absolutnie najważniejsze. To jest prawdziwy fundament życia i nośnik naszych życiowych energii, całej kreatywności, jaką w sobie możemy pomieścić. Ale czym byłby ten most z jednym tylko pylonem czy filarem? Byłby tylko niedokończoną konstrukcją, ruiną pośrodku zatoki, która nikogo nie przeprowadzi na drugi brzeg. Dlatego konieczny jest drugi filar, nasza miłość do bliźniego. I tylko na tych dwóch rzeczywistościach można zbudować cokolwiek trwałego. Miłość Boga bez miłości bliźniego jest martwa i zakłamana, jak będzie mówił Jan w swoim pierwszym liście, 4:20. Podobnie miłość bliźniego bez Boga bardzo szybko przeistacza się w pogoń za własnym ego, wykorzystywanie innych. I powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy promują ateistyczny humanizm, którym wydaje się, że humanizm jest możliwy bez odniesienia do Boga. Wszyscy, którzy także w naszej Europie wyrzekają się odniesienia do tradycji i wartości chrześcijańskich. Bardzo szybko taka miłość ludzka, czysto i taki humanizm może przelodzić się w różnego rodzaju mniej lub bardziej zawoalowane totalitaryzmy. Dla nas chrześcijan ta Ewangelia przekazuje bardzo ważną lekcję. Jeśli tylko na dwóch przykazaniach miłości będziemy mieli odwagę oprzeć nasze życie, mogą w to życie uderzać wszelkiego rodzaju burze, tsunami, globalne kryzysy. Przetrwamy te uderzenia. Przetrwamy trzęsienia silniejsze niż 8,5 w skali Richtera. Na taką właśnie normę skonstruowany został most w Akaszji. Bo nasze życie jest znacznie potężniejsze niż ten potężny most. Nasze życie opiera się na potężniejszym jeszcze fundamencie miłości Bożej. Jest jak most zawieszony między niebem i ziemią, po którym pewnie możemy zmierzać do naszego Boga i prowadzić tam innych. Jesteśmy prawdziwym cudem Bożej architektury, jeśli mamy odwagę oprzeć się na przykazaniu miłości Boga i bliźniego.
Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Kowalski, biblista Instytutu Nauk Biblijnych Katolicki Uniwersytet Lubelski. Już czekamy na telefony od naszych słuchaczy, od Państwa, na naszą antenę. Telefony dla Polski Północnej 655-2355, dla Polski Południowej 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
Jam jest Twój, chwała, cześć, chwała, cześć, alleluja śpiewa serce. Służyć Tobie dzisiaj pragnę całym sercem. Pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich sług. Naucz, Panie, Twego słowa, naucz więcej, abym zawsze Twoją wolę spełniać mógł. Chwała, cześć, chwała, cześć, alleluja śpiewa serce me. Cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie.
I mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, kto jest z nami?
Ja do audycji.
Bardzo proszę, jest Pani na antenie, słuchamy.
Henryka mówi z Strzeży Siedleckiej.
Pięknie.
Ja tak zauważam, że miłość Boga i bliźniego to tak się też szczególnie objawia, gdy się jest w jakiejś wspólnocie, gdzie zresztą no, każda wspólnota moja to jest Legion Maryi, gdzie trzeba wychodzić do, no mamy różne zadania do chorych, do jakieś inne rzeczy spełniać. I to się tak właściwie nie zamyka w jakimś swoim takim świadku, ale jednak idzie, niesie się dalej. Słowo dobre, jakieś posługi czy coś takiego, wspomaganie innych. A przez to objawia się, no to tak jak powiedziałam, miłość do Boga i bliźniego. I to jest chyba takie najpełniej. To tak pokrótce. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, Panie Henryko, pozdrawiamy serdecznie.
Miłość z natury, rzeczywiście dziękujemy za ten dzielenie się życiem właściwie w Kościele. Miłość z natury jest wspólnotowa. Tu w drugim czytaniu mieliśmy o trudzie miłości, który przypisywany jest nie poszczególnym ludziom w Tesalonice, nie jakimś chrześcijanom heroicznym, ale całej wspólnocie. Właśnie to jest bardzo ciekawy list, bo Paweł adresuje tam, czy mówi tam o wybraniu, o życiu, o trudzie miłości całej wspólnoty jako takiej. I rzeczywiście wspólnota jest doskonałym także polem, na którym nasza miłość chrześcijańska się może ćwiczyć i doskonalić, począwszy od tej małej wspólnoty rodzinnej, w której wiemy często, jak trudno się nawzajem kochać, mając się blisko, przez różnego rodzaju wspólnoty zakonne przecież, także diecezjalne, wspólnoty w Kościele. One z natury uczą nas miłości, ale także miłości, która nie skupia się na sobie, wychodzi poza siebie. Właśnie bardzo dobre także odniesienie do dzięki temu Pani świadectwu, do faktu, że tę miłość chrześcijańską można tym piękniej, tym głębiej praktykować, będąc konkretnie zaangażowanym w jakąś wspólnotę, czy w krąg biblijny, czy we wspólnotę charytatywną, czy w jakąkolwiek inną wspólnotę. Na tym polega właśnie żywotność Kościoła, że nie zamyka się w swoim kręgu, ale wychodzi do innych.
Mamy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, słuchamy.
Krystyna z Kulą, pozdrawiam serdecznie.
Witam.
Ojca i księdza profesora. Tak króciutko, prawo miłości Boga bliźniego, to dla mnie jest takim wyznacznikiem słowa Jezusa, który już mówi na temat byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem. Więc ta zwykła codzienność, prawda? Także staram się właśnie też w tym duchu postępować i licząc się z tymi słowami, które będą wiarygodne na sądzie ostatecznym, jako ten wskaźnik miłości Boga bliźniego i siebie samego, bo nikt nie chce być głodnym, prawda? Nikt nie chce być okłamywanym, nikt nie chce być w biednym więzieniu, niesprawiedliwie posądzonym. Także tylko tyle. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję.
I oczywiście Maryja nam tu jest tą pomocą. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy.
Właśnie przekazanie miłości to nie jest tylko i wyłącznie taka sielanka, czy to nie jest tylko i wyłącznie przywilej, ale to jest także prawo, z którego będziemy sądzeni. Bardzo dziękujemy za ten tekst Mateusza przywołany tutaj, z monumentalną scenę sądu ostatecznego, gdzie Jezus rozdziela owce, czy oddziela owce od kozłów, swoich uczniów od tych, którzy nie są jego uczniami, na podstawie właśnie nie doktryny, nie wiary, którą się teoretycznie praktykuje, czy wyznaje w sercu, nie właśnie formuł religijnych, których pełne czasami mogą być usta, ale na podstawie tej wiary, którą żeśmy wcielili w życie bardzo praktycznie, czyli miłości, którą okazaliśmy innym. Jest bardzo ciekawe, bo w tej Ewangelii także u Mateusza pojawiają się ludzie, którzy nie rozpoznają Jezusa jako takiego. Można przypuszczać ci, którzy nie znali Go, czy nie wyrażali wprost wiary w Niego, a jednak kochali, szukali Go i znajdą się blisko Niego w Królestwie dzięki temu, że kochali. I być może po tej drugiej stronie będą także ci, którzy wierzyli w Niego, którzy mieli pełne usta właśnie frazesów związanych z wiarą, a jednak, ponieważ byli niezdolni do kochania swoich braci, czyli praktykowania najważniejszego przykazania, no Jezus nie będzie mógł się do nich przyznać, bo to właśnie miłość łączy nas i Jego.
I mamy kolejny telefon. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Tutaj, ojcze, wszystkie tematy łączą się ze sobą, te wszystkie czytania. I chciałem odnieść się do pierwszego czytania. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś skrzywdził, będą mi się skarżyć, usłyszę ich skargę. Zapali się gniew mój i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. I tutaj właśnie idąc dalej przez te czytania, bo dzisiaj też będzie psalm 18, w psalmie 18 właśnie Pan Bóg coś takiego mówi, że ty jesteś miłościwy dla miłościwego i względem nienagannego działasz nienagannie. Względem czystego okazujesz się czystym, wobec przewrotnego jesteś przebiegły, albowiem ty wybawiasz naród uniżony, a pognębiasz oczy wyniosłe. I teraz jest pytanie, czy my na dzisiaj przestrzegamy tych przykazań i realizujemy, czy też czeka nas kara, bo właśnie w pierwszym liście do Tesaloniczan mówi się o wielkim ucisku apostołach. Wystarczyło 12 apostołów, żeby rozpowszechnić nauczanie i żeby Kościół się rozrósł tak jak wielkie drzewo. I tutaj widzimy, że tych 12 apostołów opowiedziało tą naukę o tym panu, tak, o panu
Panie Andrzeju, Jezusie. Ale ja proszę, mamy eksperta, więc pytamy go, a nie nauczamy sami, bo pan teraz nas poucza, no mamy katechezy.
No
więc,
dobrze.
Więc pytanie jest do księdza eksperta, niech powie, co jest trudnego dla pana w tym fragmencie, czy w Biblii i już odpowiada. Bo tak to mówię, pan, mamy wykład pana Andrzeja, no fajnie jest, ale jednak jest specjalista.
Dobrze, dobrze, to już się streszczam, bo chodzi o uciskanie wdów i to, co jeszcze
pytanie,
będzie,
konkretne już, pytanie, co pan nie rozumie.
Bo nigdy nie będzie się o tym mówić, to zaraz o tym wspomnę, bo tak, czy dzisiaj mamy taką sytuację, że nie uciska się wdów i sierot, ile komornicy wyrzucają na bruk bez litości, bez serca, tak tacy ludzie władzy i tych, co głosują i wybierają takich ludzi, którzy tworzą ten zwierzęcy, drapieżny system, ludzie administracji, ludzie, którzy żyją z budżetu, oni się wyżywią, a reszta no niech pada, stają się parobkami. Ci ludzie kochają tylko siebie i swoją klasę, dla której...
Tego nie wiemy, panie Andrzeju, to jest ekonomiczne pytanie, pewnie liczby musiałyby tu być podane, natomiast my możemy ocenę moralną tu przedstawić tego. Ksiądz doktor na pewno powie, bo Biblia, Pan Bóg upomina się ubogich i sieroty, i to co pan też czyni ciągle, panie Andrzeju, więc gratuluję panu i dziękujemy, tak? Za...
Zadać można?
Proszę bardzo, szybciutko.
Chciałem o tej 12 powiedzieć, bo tak, mamy w Piśmie Świętym dużo liczb i apostołów było 12 i 12 jest taką liczbą, która bardzo często występuje. W Apokalipsie jest o tym, że ta nowe Jeruzalem, nowe te czasy mesjańskie będą miały taki mur wysoki na 12, będzie ich 12 bram, a na bramach 12 apostołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela, a mur miasta ma 12 warstw fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka i mierzono miasto trzciną poprzez 12 tysięcy, a miarą, którą ma anioł, jest miarą człowieka.
Już mówimy o 12, dobrze, co Biblia mówi o 12. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie, księże doktorze.
Proszę. Właściwie o 12 tu nie ma w tych naszych czytaniach. No to oczywiście jest symbol nowego Izraela, czy nowej wspólnoty wierzących, wymiar symboliczny, który oznacza po prostu nowy lud, który kontynuuje co prawda stare, ale równocześnie zbudowany na nowym fundamencie, na nauczaniu i słowie Jezusa. Ale może odnosząc się do tej kwestii, którą pan poruszył, bo rzeczywiście jest ważna, w pierwszym czytaniu bardzo wyraźnie stwierdza się, że życia społecznego nie da się odłączyć od życia z Bogiem. Sam fakt, że w naszej Biblii znajdują się prawa, które dotyczą różnych grup społecznych, marginalizowanych, uciskanych, fakt, że te prawa społeczne włącza się w prawo, w kodeks przymierza, sugeruje, że tego miłości do bliźniego, czy właściwie relacji z bliźnim, nie da się odłączyć od relacji z Bogiem. No i dlatego właśnie Jezus także, bo to pierwsze czytanie ściśle łączy się z Ewangelią, łączy w jedno miłość do Boga i miłość do bliźniego. Wielcy prorocy Starego Testamentu o to właśnie upominali się, jak Amos Jeremiasz. Amos będzie tutaj najlepszym przykładem. I za to właśnie zapowiadali karę nadchodzącą nad naród wybrany. Nie za szabaty tylko i wyłącznie, których nie przestrzegano, modlitwy, których nie odmawiali, ale za krzywdę ludzką, która dokonywała się w granicach tego wybranego narodu, w tej ziemi obiecanej, która dla niektórych po prostu stała się piekłem. I oczywiście to należy przenosić na czasy współczesne, na odnieść to także do swojego życia. Właśnie dlatego chrześcijanie powołani są do tego, jak mówi także Sobór, aby walczyć o kształt życia społecznego, aby aktywnie w nim uczestniczyć, wnosić w nie nową jakość Ewangelii i przemieniać ten świat od środka. Nie jesteśmy rewolucjonistami i do rewolucji nie wzywamy, ale o taką jakość życia, która może być tylko i wyłącznie dziełem ludzi wierzących, należy walczyć.
Cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. A czasem się unosi pychą i gniewem, upragnie tylko swego świat, chce dla siebie. Dopuszcza się bez wstydu, szuka poklasku, pamięta tyle złego, płacze o brzasku. Cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez.
I mamy telefon kolejny. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witam.
Ja chcę nawiązać do największego przykazania, przykazania miłości Boga i bliźniego, a tak w pierwszej kolejności tutaj sprawa uściślenia takiego, na czym właśnie polega to wypełnianie tego przykazania. Chcę się posłużyć Słowem Bożym z Ewangelii według świętego Jana. Pan Jezus powiedział w rozdziale 14 od 23 wiersza, w odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał ojca. A więc konkretne sprowadzenie właśnie do tego, że miłowanie polega na zachowywaniu nauki Pana Jezusa, a z tym się wiąże to, że właśnie w Duchu Świętym przyjdą do takiego człowieka właśnie Bóg Ojciec i Pan Jezus będzie go miłował i Ojciec będzie go miłował, wszystko to będzie właśnie tak cudownie działało w tym, który z całego serca będzie Boga miłował. A chcę jeszcze z 15 rozdziału, bo tu są pewne konsekwencje podane co do właśnie tego, gdy kto miłuje, tu jest w odniesieniu co do trwania w Panu Jezusie, jako krzewie winnym z 15 rozdziału, od 5 wiersza. Jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. I tutaj ważne jest to właśnie, że są pewne konsekwencje właśnie stanu, jaki związany jest z miłowaniem Pana Boga, a jaki jest przeciwny temu stan niemiłowania Pana Boga, że po prostu jest to sytuacja pójścia na zatracenie, bo no są dwie drogi, albo do Boga, albo przeciwna Bogu droga. I tego też konsekwencje będą następowały w życiu każdego z nas, jaką kto drogę obierze i jak, prawda, będzie wytrwał. Jeżeli przy Panu Bogu, to aby wytrwał do końca. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Panie Tadeuszu, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękujemy za te teksty janowe, które, jeśli mówić o miłości, to nie sposób przemilczeć tej Ewangelii, która w sposób szczególny bardzo wchodzi w głębie samej miłości, która jest istotą przecież, istotą Boga. Tak, Jan opisuje przecież samego Pana. Bóg jest miłością. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście 14-15 rozdział. Jezus wiele swoim uczniom w tym testamencie, właściwie ostatniej mowie, mówi o miłości. Kochać Go znaczy trwać, czy właściwie słuchać Jego słowa, zachowywać je w sobie, strzec Go, czy medytować, żyć Nim. Czy człowiek okazuje swoją miłość Bogu przez to, że miłuje Jego słowo, przez to, że żyje Nim, przez to, że poznaje je także, tak jak my dzisiaj to robimy właśnie, pochyla się nad Nim, karmi. To wszystko jest bardzo ważny aspekt miłości do naszego Pana. Równocześnie Jezus w 15 rozdziale swoim uczniom nakazuje trwanie w Jego miłości, wiedząc, że ta nasza wola i ludzka miłość jest tak krucha. Chce, żebyśmy zanurzyli całe praktycznie nasze życie w tym życiodajnym soku Jego miłości. To dzięki Niemu wszystkie nasze aktywności i nasza miłość także nabiera sensu. Dalej w 12 wersecie 15 rozdziału Pan będzie nakazywał: miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem, a więc Jego miłość jest także wzorem dla nas, siłą, motywacją. Właściwie mamy kochać Jego miłością, już nie byle jaką, ale tą, która pochodzi od Niego i tą, która jako jedyna jest w stanie oddawać swoje życie za drugiego człowieka. Więc rzeczywiście Jan przenosi tę mowę, czy ten dyskurs, nasze rozważanie o miłości Bożej na niespotykaną głębię, także niespotykaną dla Starego Testamentu jakiegokolwiek innego objawienia, w którym miłość jest po prostu wchodzeniem w samo serce Bożej tajemnicy, w Jego oddech, w oddech Jego życia właściwie. Tak jak umiłowany uczeń wsłuchiwał się w bicie serca samego Jezusa, tak my, kochając, słuchając Jego słowa, rzeczywiście wsłuchujemy się także w bicie tego żywego Bożego serca.
Mamy telefon kolejny, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mój ksiądz Bogusław z dalekiej Kanady. I taka mi myśl przyszła, jak słucham tej audycji, że wyjeżdżając z naszego miasta w kierunku Ława, jest tam figura czy scena, w której musy łoś prawą przednio racico trzyma za ubranie myśliwego, podniósł go do góry, a lewo racico podtrzymuje zdobyte na myśliwym karabiny. Myślę, że jak pierwszy raz ludzie widzą te sceny, to na pewno się rozweselają. Ale też myślę, że tam jest pouczenie. Bóg zawsze przebacza, zawsze kocha i okazuje miłosierdzie. Ludzie przebaczają z trudnością, z bólem, ale przebaczają. Zwierzęta nigdy nie przebaczają. I to myślę, że jest przesłanie takie pomocne do rozumienia tego, tych dzisiejszych czytań, które w niedzielę będziemy rozważać. Szczęść Boże wszystkim.
Mhm. Czyli rozumiem, że konkluzja byłaby taka, że to miłość czyni z nas prawdziwie ludzi.
Tak, tak, miłość czyni nas ludźmi. Bez miłości człowiek jest zwierzątko.
Tak, to jest bardzo dobra, trafna konkluzja. Rzeczywiście bardzo dziękujemy księdzu. To miłość, o której także Fromm mówi, że jest prawdziwą sztuką, której trzeba się uczyć przez całe życie. Próbuje nam się wmówić czasami, że to jest instynkt, to nic więcej jak tylko popęd płciowy, jak pożądanie, które należy zaspokoić, że to jest uczucie, że to jest seksualność. To wszystko jest także właściwe dla świata zwierzęcego. Tym, co różni nas od innych stworzeń, jest miłość, która potrafi wychodzić poza swój egoistyczny horyzont tylko życia, która jest zdolna do przebaczania, która jest zdolna do ofiarowania swojego życia za drugiego i którą widać w Bogu, bo po tym skażeniu czy pęknięciu ludzkiej natury, po grzechu pierworodnym, rzeczywiście nam trudno jest kochać taką miłością, która odróżniłaby nas od tego innego świata, od tego świata materii, także zwierząt. Niestety można powiedzieć, że po grzechu pierworodnym ta ludzka miłość także staje się coraz bardziej podobna, czy degraduje się. Jeśli nie weźmie jej w ręce sam Pan, jeśli nie odkupi jej sam Pan, ona rzeczywiście czyni nas częścią tego świata zwierzęcego i w niczym nie jesteśmy różni. Natomiast miłość na miarę Jezusa, miłość, jaką znowu uświęca i leczy, i tak jak leczy ją Jezus, no sprawia, że jesteśmy sobą znowu, Jego dziećmi, koroną stworzenia, ludźmi.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo, halo? Prosimy.
Mogę mówić?
Tak, jest pani na antenie, bardzo proszę.
Dobrze już. Szczęść Boże, z Podkarpacia to mówi Jani. Miłość i jedność płynąca z Eucharystii nie jest tylko wyrazem ludzkiej solidarności, ale jest uczestnictwem samej miłości samego Boga. Na niej buduje się Kościół. Ona jest warunkiem i skuteczności Jego zbawczego posłannictwa. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili. To słowa Chrystusa, bo czytając Biblię Świętą, to czytamy razem z autorem tej Biblii, tych słów. I myślę, że powinniśmy codziennie czytać tę Biblię Świętą, abyśmy się umacniali w wierze. Bo w tych czasach, trudnych, dzisiejszych czasach, naprawdę jest trudno. Czasami gubimy się na tych drogach. Jezu mój, Boski ogrodniku.
Oczywiście, dziękuję pani bardzo za refleksję. Połączono to z cytatem Pisma Świętego. Myślę, że na czasie, oczywiście czytanie jak zawsze jest wielka zachęta i wielka tutaj pomoc, czytanie Pisma Świętego.
I odniesienie do Eucharystii w tych pierwszych słowach rzeczywiście, Eucharystii, która właściwie w całości utkana jest ze słów Bożych, ze słów Pisma Świętego. Eucharystii, która jest także źródłem i szczytem miłości Bożej uobecniającej się w naszym życiu. Eucharystia i to częste właściwie uczestniczenie w niej, rzeczywiście to jest narzędzie i potężna łaska, światło, czy potężna szkoła, w której uczymy się kochać na wzór Jezusa. To jest to miejsce, gdzie przyjmuje się miłość Jezusa, gdzie pozwalamy ogarnąć się także Jego miłości, tak jak mówi o tym Pan w Ewangelii Jana. Jest to miejsce, w którym zanurzamy się po prostu życiowo i dosłownie w Jego miłości. Odradzamy na nowo, żeby kochać.
Mamy kolejny telefon, głos. Bardzo proszę, słuchamy.
Moje imię Jerzy. Ja też będę miał takie pytania, ale zanim je zadam, właśnie zacytuję z pisma, chciałem powiedzieć, jak ja to rozumiem. To znaczy się, ja wiem, że jak Adam i Ewa zgrzeszyli i zaczęło się potomstwo ludzkie rodzić, to skutek błędu, właśnie skażenia, ludzie zostali wyrzuceni na zewnątrz. Mówię to, bo chodzi o pewną myśl, którą będę zadawał. I teraz chodzi o to, że są obcy i swoi. Jak to Jezus nieraz określa, że by chleba nie dawać szczeniętom i tak dalej, bo przyszedł do swoich. I teraz chodzi o to, że ja wiem, że Bóg wzbudza miłości, bo miłością jest. I ożywia w jedności, w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa. Bo są tacy, którzy mówią, że nie trzeba wierzyć, nie trzeba w ogóle walczyć ze złem, w ogóle się przeciwstawiać. Trzeba po prostu iść na wiarę. A to wszystko jest inaczej, niż ludzie sobie wyobrażają. Nic nie jest lekko. I teraz chciałbym po prostu, nie to, że ja nie wiem, ale chodzi o to, że chciałbym sprawdzić właśnie, jakby można powiedzieć, eksperta w tych sprawach. I tutaj zacytuję Marka, 4:10. A gdy byli na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem, 12 o te podobieństwo. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnica Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. I to jest właśnie na zewnątrz. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Aby patrząc nie widzieli, a nie ujrzeli, słuchając, żeby słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili, nie dostąpili odpuszczenia grzechu. I tu jest właśnie o to chodzi, że tym zaś, czyli obcy, którzy są na zewnątrz, podaje się, i nie ma tu nicości, mówią Jezu miłosierny, Jezu słodki, zwłaszcza ci ludzie, bo jest takie powiedzenie, mądry boi się Boga i unika złego, a głupi spoufala się z nim i czuje się bezpiecznie. I tu właśnie jest to, że jednak Jezus nie pobłaża. I jeśli mówimy o miłosierdziu, to Paweł dopiero mówi, że on jako przestępca, jako pierwszy, na nim zostało pokazane, okazane miłosierdzie. Ale to była wąska droga. Ja wiem, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, ale jedne na zatracenie, a drugie do żywota.
No już odpowiadamy, nie jest tak, że do Pana Boga są dwie drogi, jedna do zatracenia, a druga do Pana Boga. Tylko wszystkie drogi do Pana Boga są dobre, tak myślę, księże doktorze, prawda, patrząc tak logicznie.
Tak, wydaje mi się, że problem postawiony tutaj polega na tym Bożej miłości, czy pedagogice Bożej miłości, która jednych dopuszcza do bliższej relacji z sobą, a do drugich mówi się właśnie jakby byli na zewnątrz w przypowieściach, czyli apostołów, którzy zostają wybrani i wszystkich tych, którzy nie będą słyszeli słowa Jezusa wprost, ale w przypowieściach, żeby się nie nawrócili właśnie. No tu dotykamy problemu także tej Bożej miłości, która musi mierzyć się z zatwardziałością ludzkiego serca. Powiedzmy najpierw, że ten fakt, że Boża miłość wybiera sobie jakichś ludzi, szczególnych ludzi, tak jak apostołowie, czy prorocy, czy to nie jest absolutnie niesprawiedliwość, czy arbitralny tylko i wyłącznie wybór Boży, ale to efekt tego, że w tym morzu ludzi niechcących słuchać i niechcących zbliżyć się do Boga, Bóg po prostu znajduje i szuka takich, którzy chcą słuchać i chcą się zbliżyć. I to ci mają dalej przekazywać słowo. Więc to nie tyle arbitralny wybór Boga, co po prostu niechęć człowieka do tego, żeby słuchać, czy żeby zbliżać się do Niego, decyduje o tym, że tylko niewielu mieści się w tym najbliższym gronie Jezusa. czy tylko niewielu mieliśmy proroków w Starym Testamencie. Więc to przez tych niewielu później Bóg będzie mówił do wszystkich, a więc żadnej wiedzy czy miłości nie rezerwuje się tylko i wyłącznie dla wybranych. Oni mają być, jeśli zostają wybrani, mają być szczególnym narzędziem, czy później także wkłada się na ich barki także większą odpowiedzialność i większe brzemię także, trzeba powiedzieć, tego przekazywania, czy dalej objawiania Bożej miłości. A więc fakt, że Bóg rozróżnia, wybiera, także dopuszcza jednych do szczególnej bliskości z Nim, nie jest podyktowany niesprawiedliwością, ale właśnie charakterem Jego misji.
I też dojrzewania człowieka. Kiedyś słyszałem takie porównanie, że to jest tak, że no, każdy ma tą swoją pewną pojemność w poznawaniu prawd wiary, dojrzewania. Na przykład no, dziecku dajemy kaszkę, prawda? Nie dajemy kotleta schabowego z kapustą, tylko kaszkę, mleko, jakieś tam delikatne jedzenie, a komuś tam... Mhm. Ale to myślę, że to wszystko zawsze są obrazy. To są zawsze tylko porównania, które są... Owszem, ale, nie do końca.
Tak, ale każdy ma rzeczywiście swoją bardzo osobistą drogę miłości, poznawania jej, odpowiada na nią także w sposób, który jest właściwy jemu i to Boga uzdalnia później do objawiania tym bardziej samego siebie. Ktoś jest bardziej otwarty, tym więcej może Bóg tej miłości wlać w jego serce. A nie robi tego automatycznie na pewno i nie robi tylko dlatego, że wybrał sobie tę osobę. Ona po prostu odpowiada tak hojnie, że Bóg wypełnia tym bardziej miłością, tak że później przelewa się to i wylewa na innych.
Czyli taka pedagogia i takie pójdź za mną, a coraz więcej będziesz widział, rozumiał,
tak, zdecydowanie.
Odczuwał.
Tak. Zdecydowanie. No, uczniowie wyraźnie przystępują do Pana i pytają o znaczenie przypowieści. Oni chcą wiedzieć, coraz bardziej zbliżają się do Niego, właściwie naciskają na Niego i dlatego ich napełnia tą wiedzą i miłością. Czy Bóg odpowiada także wprost proporcjonalnie do poszukiwań ludzkiego serca i na tej zasadzie też trzeba rozumieć te nasze Boże wybory.
Tylko Tabor był zaskoczeniem, prawda, wtedy, kiedy tak nie wiedzieli, co powiedzieć, jak się zachować, wybrani zresztą uczniowie, ale potem zrozumieli.
Tak, tak, oni też mieli swoją misję, rolę do odegrania, prawda, później autorytety we wspólnocie, czy w kościele. Właściwie tak, że to nie było objawienie dla nich, to myślę, że też to zrozumieli. Trzeba było to później przekazać braciom. Fakt, że mamy te relacje o przemienieniu na górze Tabor, sugeruje właśnie, że oni nie zatrzymali ich dla siebie, ale opowiedzieli później reszcie apostołów.
Podzielili się. Czy jest ta niedziela zwykła, szukając Słowa Bożego? Liturgię na tę niedzielę chcemy uczynić już podsumowanie, księże doktorze, bo kilka minut nam zostało.
Tak, tematem przewodnim liturgii 30 niedzieli, jak zdołaliśmy się zapewne zorientować z naszych rozważań, jest miłość, ta często trywializowana przez nasz otaczający nas świat. Miłość, która wyszedłem od tego obrazu potężnego mostu zawieszonego między niebem i ziemią w Japonii. Miłość, która czyni z nas taki prawdziwy cud Bożej architektury. To jest ta siła, która sprawia, że nasze życie jest jak most. Ono prowadzi pewnie z ziemi do nieba i nie tylko nas samych, ale także innych, bo miłość to jest przede wszystkim ta twórcza siła, która organizuje nasze relacje. To jest nie uczucie, ale jak mówi dziś Księga Wyjścia, czy będzie mówiła w tę niedzielę, to jest odpowiedzialność za innych. Jak będzie mówił o tym list do Tesaloniczan, to jest walka, realna walka i trud, zmaganie także ze swoim egoizmem i z przeciwnościami. I to wreszcie jest no, absolutny fundament naszego życia. To, co napina nasze życie, jak mięśnie ciało. To, co sprawia, że tu łapiemy wiatr w żagle. To, co sprawia, że to życie nabiera sensu i radości. Jest życiem szczęśliwym, nie zamkniętym w sobie, ale właśnie oddanym drugiemu. Więc miłość podniesiona do rangi nie tylko ludzkiej bardzo cechy i rzeczywistości, cnoty, ale Bożego daru. Daru, który Bóg obficie nam udziela, jak mówiliśmy tutaj, Bóg uczy nas kochać, daje swoją miłość, żebyśmy nią żyli i kochali i oczekuje także naszego twórczego wkładu w tę miłość, zaaplikowania jej do naszego życia, do kontekstu, w którym nas postawił, przeżywania jej no, z całym potencjałem, jaki Pan nam dał, całym i sercem, czyli uczuciami, i duszą, czyli energią naszego życia i umysłem, czyli intelektem.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność, za wizytę, za komentarz do tych czytań niedzielnych. Pozdrawiamy kogoś, księże doktorze?
Zapłać, tak, pozdrawiamy cały Instytut Nauk Biblijnych, który ostatnio przeżywał sympozjum międzynarodowe, zapewne odpoczywający naszego dyrektora, oczywiście księdza profesora Witczyka, wszystkich księży, bliskich, znajomych ze wspólnot i kręgów biblijnych, którzy będą się nad tym słowem także pochylali na najbliższą niedzielę.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, nasz gość, ksiądz dr Maciej Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, był naszym gościem i też pozdrawiamy tych, którzy uczestniczą w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym, prawda, które rozpoczął też działalność, więc miłej, dobrej pracy życzymy i studiowania Pisma Świętego nieustannie. I oczywiście dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy uczestniczyli w tej audycji Szukając Słowa Bożego. Już za chwilę spotkanie z najmłodszymi przyjaciółmi w programie dla dzieci przygotowanym.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, błogosławieni,
błogosławieni miłosierni.
Błogosławieni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni.
Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli